6 minut po godzinie 19 rozpoczynamy książkę na lato. No musiał Mateusz Rzepecki nam zepsuć humor i powiedzieć, że to już jest koniec wakacji. Niestety, koniec wakacji, też ostatnie wydanie audycji Książka na lato, ale będą też dobre wiadomości. Dobrą wiadomością jest zakończenie wakacji razem z nami i to w formie spaceru po Szczecinie, czyli coś, co nasi słuchacze chyba uwielbiają, lubią najbardziej i widzimy to po ilości zgłoszeń do nas. Będziemy spacerować śladami książek Przemysława Kowalewskiego. To ten głos, który Państwo słyszeli wtedy, kiedy zaczynały się wiadomości sportowe. Dzień dobry.
Tak, to ja. Dzień dobry, witam wszystkich.
Razem z nami także Tomasz Wieczorek, który będzie nas po Szczecinie oprowadzał. Bardzo zmęczony przewodnik, którego grupa z Wrocławia nie chciała wypuścić, ale całe szczęście dotarł do nas, do studia. Będziemy mówić o spacerze, który, myślę, będzie dużą atrakcją w Szczecinie. Zaraz podamy trochę szczegółów, choć nie wszystkie. Powiem, że Państwo się jeszcze cały czas mogą zgłaszać. Mnóstwo świetnych wypowiedzi na temat Szczecina, na temat książek związanych ze Szczecinem do nas dotarło. Pierwsi szczęśliwcy już dostali informację o tym, że pójdą z nami w tę niezwykłą trasę w najbliższą sobotę. No i o tym będziemy teraz rozmawiać przez najbliższe minuty. Kamil Flaszak i Joanna Skonieczna, my też mówimy dobry wieczór. Zanim zapytam o szczegóły, bo tylko Tomasz Wieczorek jest na tego spaceru, który przed nami w sobotę, to tylko przeczytam jeden z wpisów, które do nas dotarły, potem kilka innych zacytuję. Pani Wiesława napisała tak. Szóstka kosztowała mnie 2 spóźnienia do pracy, bo pochłonęła mnie całkowicie. Teraz moim marzeniem jest przejść się tymi samymi ścieżkami, którymi chodził Ugne Galant, być w miejscach, w których on i jego zespół byli, zobaczyć piwnice, pokoje, pierwszą pleciugę. Autor realistycznie opisał ówczesny Szczecin, ale chciałabym bardzo przeżyć szóstkę na żywo. To chodzi oczywiście o książkę. Razem z autorem i rewelacyjnym przewodnikiem. No i to jest takie wprowadzenie do naszej dzisiejszej audycji. Czy my rzeczywiście czekamy na coś niesamowitego? Tomasz Wieczorek, co się będzie działo w tę sobotę? Chociaż trochę może nam uchyl rąbka tajemnic jako autor tego niezwykłego spaceru. Bo my wiemy, gdzie zaczynamy. Tego Państwu nie powiemy, bo to tylko ci zwycięzcy nasi otrzymają taką informację. Ale co zobaczymy w sobotę?
To rzeczywiście można powiedzieć propozycja trasy mojego autorstwa, ale niebywale dużą inspiracją książki treści, tejże szóstki, ta trasa.
Ciebie też szóstka kosztowała spóźnienie do pracy?
Nie. Może powinienem przytaknąć, bo ten wpis mi się bardzo podobał, ale aż tak nie było. Natomiast ja, jak już w jednej z rozmów wspominałem, zaczynałem z dużą dozą niepewności tą lekturę.
Ja też obawiałam się podobnych rzeczy, co ty. Zaraz o tym pewnie powiesz.
Tak, z natury generalnie nie jestem jakby zaczytany w kryminałach, tak to ujmę najkrócej. Tutaj baza też tej jakby narracji była dla mnie nawet troszeczkę zaskakująca, ale tak naprawdę po paru dosłownie zdaniach tak fantastycznie opisanego tego ducha czasu w całej książce, ale też świetnej sekwencji zdarzeń, o czym później chętnie rozwinę, i przede wszystkim to, co na pierwszych kartach książki się ukazuje, czyli opis tego feralnego grudniowego dnia 1967 roku, no to przyznam, że po paru dosłownie akapitach wciągnęła mnie ta książka i miałem niesamowitą zbieżność, mianowicie w czasie lektury, dosłownie zaczynając książkę, siedziałem w pociągu, nomen omen w pociągu do Warszawy, po czym wysiadłem w Warszawie po przeczytaniu dosłownie fragmentu, bo byłem też zajęty innymi sprawami w czasie podróży i usiadłem sobie w jednym z lokali na kawie w Warszawie. Zaczynam czytać kolejny rozdział, a jego akcja toczy się ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu akurat w Warszawie. Przyznam, że pierwszy raz przeżyłem taką niesamowitą zbieżność zdarzeń. Dosłownie ani zdania tego rozdziału, który w całości jest o Warszawie i dzieje się w Warszawie. Z tego co pamiętam, to 2 są takie rozdziały warszawskie. To przyznam, że pierwszy raz coś takiego przeżyłem przy książce, co mogę nazwać też pewnego rodzaju namaszczeniem losu tutaj.
No tak, ale do Warszawy Państwa nie zabierzemy w najbliższą sobotę. To sobie akurat odpuścimy, ale będziemy spacerować po Szczecinie. Czy tobie, Przemku, często się zdarza wtedy, kiedy teraz po prostu jeździsz po mieście, przypominać sobie fragmenty swoich powieści, które umieściłeś w bardzo charakterystycznych punktach Szczecina?
Tak, często tak miewam. Ostatnio przydarzyło mi się to z takiego oto powodu, że miałem gości z innego miasta, z Poznania i oni byli zainteresowani tymi miejscami, które opisałem w swoich powieściach. Zatem no, od razu przyszło mi do głowy, że powinienem zacząć od Placu Solidarności, pokazać Bramę Królewską i pójść w kierunku dawnego Placu Lenina. Ja już czasami się zastanawiam, która polska, która poprawna powinna być nazwa tych ulic. Tak długo siedziałem w tej historii.
Bo też ten plac często zmieniał nazwy po wojnie.
Tak, najczęściej.
Najczęściej.
Nie ma miejsca w Szczecinie, które częściej zmieniało nazwę.
Tak. Ale to jest też część naszej historii. I to jest w ogóle niesamowite, że teraz przydarza mi się taka oto rzecz, że będę szedł razem z przewodnikiem miejskim, który opowiada o historii tego miasta, o prawdziwej historii budynków wieloletnich, o dziejach, życiu tych ludzi. Bo ja właściwie opisałem tylko fragment tej współczesnej historii tego miasta. A dzięki temu, że pójdziemy razem, no to ja się też czegoś dowiem, ponieważ zapewne Tomek będzie wracał w historię tych miejsc, które no, liczą setki lat, a nie ostatnie tam 80 czy 90 lat zaraz po wojnie, czy jeszcze w trakcie wojny. Więc to jest niesamowite. Czyli zobaczymy te miejsca, te historyczne miejsca, o których pisałem w szóstce, ale z perspektywą również tej historii głębszej, dalszej, bo znając Tomka i tego, jak opowiada na tych swoich spacerach, wiem, że każde z tych miejsc ma jeszcze wyjątkową historię.
No i też są nasi słuchacze, którzy myślę, że będą mieli mnóstwo pytań. Zresztą nie tylko będą, jak sądzę, pytali o szóstkę, bo wtedy, kiedy pytaliśmy o to, jakie książki najchętniej czytają, która jest ich ulubiona, to tam padały różne z tych trzech tytułów, które ty do tej pory opublikowałeś, więc myślę, że czytelnicy, słuchacze będą pytali o różne powieści, różne książki, choć my się będziemy akurat na tym spacerze skupiali na szóstce, bo też szóstka do niedawna była na antenie Radia Szczecin. Cały czas mogą państwo też posłuchać tego audiobooka na naszej stronie. Można go znaleźć. Jest odpowiednia zakładka na stronie radioszczecin.pl. Jest kilkanaście długich odcinków, także jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak dotrzeć gdzieś daleko, na przykład w góry i chciałby sobie ten czas umilić, to myślę, że na wakacje to jest świetne wyjście z sytuacji, żeby jednak czegoś w trasie posłuchać. Co będzie można zobaczyć w tę najbliższą sobotę? Czy my się wybierzemy do tego miejsca, w którym rozpoczyna się akcja szóstki? Czyli do tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, które dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż w 1967 roku.
Tak, jak najbardziej. Siłą rzeczy dla tych, którzy znają każde wymienione w książce miejsce, poza tą Warszawą, nie damy rady dotrzeć do takich miejsc, jak gdzieś tam ulica Duńska, czy tereny Warszawa, chociaż aż by korciło, żeby to też gdzieś tam w jakiejś kolejnej edycji zawrzeć. Natomiast no, siłą rzeczy trzeba było wybór tych miejsc dokonać, no bo rozstrzał jest taki, że jak sobie tutaj zaplanowaliśmy podczas takiego roboczego gawędzenia na temat tego, gdzie warto by pójść, dużo też korespondowaliśmy z Przemkiem szczególnie, to właściwie tych miejsc jest tak sporo, że w tym czasie, który mamy do dyspozycji, no bo też nie można spacerować całego dnia, no to musimy siłą rzeczy pewnej selekcji dokonać. Także zaczniemy w okolicach wymienianego tutaj już w rozmowie Placu Solidarności, gdzie mamy kilka sekwencji zdarzeń tego właśnie dnia. Pokażemy i nawiążemy do treści książki i jedno z takich, można by powiedzieć, spektakularnych zdarzeń to z Bramą Królewską związane, czy też prawie że kwintesencja akcji to Kościół Świętych Piotra i Pawła. No i wreszcie to miejsce, które teraz nie wygląda zupełnie tak jak w momencie, kiedy ten feralny właśnie tramwaj aż trzywagonowy się wywrócił, gdy mu się zepsuły hamulce. Traumatyczne zdarzenie dla motorniczej tego tramwaju. Każdy zapewne znający się na historii Szczecina słyszał o tym i zna to dosyć dobrze. Także podejdziemy do tego miejsca, które właściwie teraz znajduje się tuż właśnie pod Przęsłami Trasy Zamkowej.
Oprowadzasz często wycieczki po Szczecinie, nie tylko wycieczki szczecinian, ale też mieszkańców, ludzi, którzy przyjeżdżają z innych miast z Polski. Czy oni znają te szczecińskie historie? Takie duże jak na przykład ta katastrofa tramwajowa.
Akurat o katastrofie tramwajowej przyznam, że chyba zazwyczaj są zaskoczeni. Nawet jeżeli i mówię, że to jest największa katastrofa tramwajowa, jaka miała miejsce, to przyznam, że o tym nie słyszeli. Natomiast a propos też innej książki autorstwa Przemka.
Czyli Kozła.
Czyli historia rzeźnika z Niebuszewa, no to to już jest, też nie powiem, żeby każda grupa nie znała. Na przykład dzisiejsza grupa była zaskoczona tą mrożącą krew w żyłach historią. Natomiast już znajomość jest chyba z tych takich mrocznych historii, to tak jak wątek Sydonii, czy Czarnej Jolki też wspominanej w jednej z tych książek. Już gdzieś tam powiedzmy jest poza Szczecin też czasem znana. No to jeśli chodzi o wypadek tramwaju, no to bardzo rzadko spotykam osoby, które znają tą historię. Mówię tutaj o osobach przyjezdnych.
My ten spacer nazwaliśmy spacerem literackim. Czy wy w taki sposób lubicie zwiedzać jakieś miejsca, do których pojedziecie? Macie takie miejsce, które byście tak chcieli obejrzeć?
I właśnie teraz, kiedy myślę o tym, gdzie chcę pojechać na wakacje, to pierw przetrząsam sobie historię tego miasta i czy ktoś już o tym pisał. Tak jak teraz, nie wiem, czy przypomnę sobie tytuł Miasto Ślepców, jak byliśmy w Lizbonie, to Miasto Ślepców, właśnie tam się dzieje ta akcja. I też chciałem widzieć te ulice, które zostały opisane w tej książce. A teraz czytam polskich autorów bardzo dużo, więc kiedy jeżdżę do tych miast...
To patrzysz na nie już zupełnie inaczej.
Zupełnie inaczej, ale też czytam ich zupełnie inaczej, bo zwracam uwagę na to, co dla nich było ważne w opisie tego miasta, czy w ogóle miasto jest dla nich ważne. I czasami łapię się na tym, że ja się tak bardzo skoncentrowałem na tym moim mieście, na tym naszym mieście, bo właśnie starałem się wpleść w tą akcję zawsze jakąś historię, która była prawdziwą historią, nawet jakąś taką poboczną, drugoplanową czy nawet trzecioplanową, ale starałem się ją przemycić. Starałem się przemycić nazwy alkoholi, które kiedyś tu były produkowane, motorów,
samochodów. No przede wszystkim sztewer jednak.
No tak, tak.
I obudować to wszystko tak, jakby, żeby człowiek nie odczuł tego, że to jest celowo tam pakowane, ale że to pozostało u niego w głowie. I pod takim kątem teraz czytam te książki.
Sztewer to jest coś, co myślę, że chyba każdego tam bardzo tak pozytywnie, nie wiem, czy zaskacza, czy każdy z nas jest pozytywnie zaskoczony, czy nie, ale to jest coś, co przykuwa natychmiast uwagę, choć jest to taki sztewer, jakiego my w Szczecinie raczej nie widzieliśmy, bo kiedy idziemy do Muzeum Techniki, gdzie te piękne samochody możemy od kilku lat podziwiać, no to akurat tego typu auta tam nie ma. Mam nadzieję, że kiedyś nam się wszystkim uda taki samochód obejrzeć. Czy dla ciebie, Tomku, ta książka jest też książką przygodową. Czy byłeś się w stanie oderwać od tych historycznych wątków i potraktować ją jako książkę przygodową, czy nie? Czy jednak to, że wychodzimy tutaj od takiej trudnej historii, prawdziwej, zupełnie nie daje takiej możliwości?
To znaczy, mi tutaj podobało się to właśnie połączenie narracji, która ociera się o autentyczne wydarzenia, z tym, co siłą rzeczy w literaturze jest pewnego rodzaju tutaj autorską interpretacją sekwencji zdarzeń, która, przyznam, mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyła ta sekwencja, której wcześniej, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak nie sprzęgłem ze sobą, czyli to, że...
Nie odczytywaliśmy tego w taki
sposób. No właśnie, że tuż po grudniu 67 mamy marzec 68, czyli ten wątek tutaj właśnie tego nawiązania do tego napięcia wtedy w Polsce antysemickiego, no nie ukrywam, że dla mnie było jednym z odkryć, które mam dzięki tej książce. Tak jak po raz pierwszy zafascynowałem się książką sprzed wielu, wielu lat, Taniec Śmierci pana Andrzeja Palmirskiego, gdzie też był pokazany niesamowity zestaw zdarzeń z przedwojnia i później wątków wojennych. Bardzo, bardzo wtedy poczułem, że tego typu książki mogą świetnie propagować edukację o mieście. I to jest niebywały atut. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby w różnych płaszczyznach te nawarstwianie form poznawczo-doznawczych, żeby każdy mógł czy to sobie przejść jakąś trasą legend, czy to właśnie takich faktów, które czasami są nawet mocno mrożące krew w żyłach. I tutaj aż się otwiera księga z napisem kryminały, bo te historie, jak i klimat ducha tamtej epoki, nie ukrywam, że mnie to niebywale w tej książce trafiło w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale też i troszeczkę mrożącym krew w żyłach, bo zawsze jak się myśli o czasach PRL-u, no to bardzo fajne są też takie sentymentalne wspominki pewnych produktów, czy to spożywczych, czy to różnego typu i się taka nutka, czy to zapachu jakiegoś.
Ale też nie można iść tylko w tę jedną stronę.
Tak, a tu się też otwiera ta mroczna strona, to, że przecież tuż po tych wydarzeniach, które są w tej książce, strzela się do robotników na wspomnianym Placu Solidarności. Chwilę wcześniej, no może nie taką chwilę, ale historycznie to nie było aż tak dużo czasu, jest ta masakra przecież w Poznaniu, czyli ten żelazny but. Zresztą w książce jest to też świetnie nawiązane, jak rozmawiają ci przedstawiciele władzy, że nawiązują do słów Cyrankiewicza, to my jesteśmy tymi, którzy mają odrąbać to ramię, które zostanie uniesione na ten reżim, nazwijmy to przecież po imieniu, bo to się tak ładnie nazywało socjalizm, PRL. To są takie słowa, które nawet ciepło niektórzy teraz wspominają, ale wiemy dobrze, że oprócz tego sentymentalnego wątku, który doskonale chociażby Muzeum Szczecin w PRL świetnie oddaje, to jest cały czas z tyłu głowy właśnie ten beton partyjny. Zresztą na wystawach często są jakieś tam biurka prominentów partyjnych czy działaczy, które też świetnie przywołane tutaj jest w siedzibie prasy, do której też nawiążemy podczas spaceru, bo przecież nadal prasa się tam mieści, chociaż teraz jest tam mniej tytułów wydawanych.
No ale jeżeli chodzi o prasę, to jednak ona się tutaj nie popisała, bo tych artykułów, które były na temat wypadku, było niewiele.
No to, że zapadła kurtyna milczenia nad tą...
To jest istotny wątek tej powieści.
Od tego właściwie rozpoczynamy i tutaj było... Ja dosyć dogłębnie wgryzłem się w tą historię. Okazało się, że faktycznie cenzorzy przepuścili w Kurierze Szczecińskim notkę. Tam się ukazały bodajże 3 artykuły krótkie. Głos Szczeciński właściwie pisał opisywał tą katastrofę w takich barwach. No wydarzyło się wypadek i już lekarze ratują życie. Właściwie wszystko jest w porządku.
Potem wypłacają odszkodowania.
Później wypłacają odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. W Polsce właściwie nikt nie wiedział o tej katastrofie, o tym wypadku. Gdzieś to pojawiło się w krakowskim wydaniu dziennika, po czym za chwilę to zostało ściągnięte. Także zasłona milczenia była dosyć skuteczna. Dlaczego? No, ja starałem się w swój sposób to opisać, dlaczego mogło dojść do tego, że nie chciano o tym mówić. Zresztą szczecińskie media, szczególnie Głos Szczeciński, tutaj się wykazał partyjną, komunistyczną czujnością. I przez cały czas, tu dobrze Tomek wspomniał, że właściwie kręgosłupem szóstki jest opowieść o Szczecinie tamtych czasów. Czyli mamy od grudnia do marca 68 roku opowieść o tym, jak zachowywali się różni ludzie. Znaczy, jak zachowywali się dziennikarze Głosu Szczecińskiego, którzy budowali taki przekaz, że wiemy, kto jest wrogiem i kto za tym stoi, czyli syjoniści, i syjoniści powinni wrócić tam, gdzie jest ich miejsce.
Słyszymy fragmenty często tych artykułów, na przykład w formie podawanej jako informacja radiowa, bo gdzieś tam w tramwaju albo gdzieś tam komuś upadnie gazeta, też taki ślad się pojawia. One są bardzo dyskretne, ale obecne.
Jak się zachowywali również... Ja wiem, kadra naukowa na PUM-ie, jak się zachowywała. I starałem się to bardzo rzetelnie pokazać, nawet wyciągając skrawki artykułów opisujących napaść na Żyda, który sobie zszedł po prostu środkiem ulicy, bodajże Krzywoustego. Tylko że no, źle wyglądał, ponieważ szedł w swoim stroju tym hasyckim, czyli tym stroju religijnym. Miał pejsy, w związku z tym no, został po prostu pobity, bo w Szczecinie nie powinno się już było tak pokazywać. I ten artykuł, który przywołałem, to jest prawdziwy artykuł, który pojawił się bodajże w Głosie Szczecińskim. I on był napisany w takim nastroju, no, że Żyd zasługiwał na to, żeby zostać pobitym, no bo sam się wystawił. Więc pokazujemy też poza tym, że życie ówczesne, znaczy starałem się pokazać to życie ówczesne, ten klimat, który tam panował, ale też obok no jest jakaś muzyka, to Tomek przy okazji, jak rozmawialiśmy o tym spacerze.
Będzie część muzyczna spaceru?
Przypomniał mi, ile ja tam miałem nawiązań w tle różnych
muzycznych. Oj, sporo jest, sporo.
Tak, tak. No jedną z rzeczy, która mnie też w treści bardzo, bardzo, że tak powiem, wciągnęła, to było to właśnie nawiązanie do czegoś, co też nie damy rady fizycznie podczas spaceru odwiedzić, czyli wątku Dziwnowa i tego tematu, tej naszej tajnej jednostki specjalnej. To jest w ogóle też niesamowita historia, która otwiera całą perspektywę wielu, wielu zdarzeń, które czasami są owiane nadal nienagłośnioną tajemnicą, jak podziemne miasto przy Świnoujściu, gdzie właśnie jest odkrywana ta prawie nieznana karta historii, gdzie przygotowywano tak zwane zapasowe stanowisko dowodzenia na wypadek wybuchu kolejnej wojny, być może światowej. Podobnie jest właśnie z tą jednostką, która przecież tam jest w tej książce świetnie to przybliżone, że tam oni uczyli się udawać Amerykanów i nawet mieli...
I tę muzykę mieli też odpowiednią właśnie.
I muzykę mieli odpowiednią tutaj. The Doors to każdego chyba w pewnym momencie fascynowało, w pewnym momencie życia i bardzo mi się spodobało to nawiązanie do tego zespołu, który należy do tych moich takich jednych z ulubionych muzycznie. Więc klimat również oddawany poprzez muzykę, co jest szczególnie bliskie mojemu sercu, też mi się tutaj bardzo spodobał i będę chciał w trakcie spaceru kilka takich cytatów muzycznych również gdzieś tam w momentach przejścia puścić, że tak powiem, do podsłuchu.
O, to ja już się cieszę na to spotkanie tym bardziej, a jeszcze zacytuję pana Piotra, który napisał coś takiego. Moją ulubioną książką jest Szóstka, w spacerze chcę uczestniczyć, ponieważ bardzo podobał mi się poprzedni spacer z panem Przemysławem po Gocławiu. Przeczytałem jego wszystkie książki i z niecierpliwością czekam na następną, czyli na książkę Latawiec. Myślę, że takich słuchaczy, czytelników też będzie sporo, którzy przeczytali wszystko, czekają na kolejne. Pytań mają bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że jeszcze niektórzy się zgłoszą. Także po naszej dzisiejszej rozmowie warto znaleźć na naszej stronie internetowej właśnie te informacje. Tam są odpowiednie formularze, trzeba je wypełnić, odpowiedzieć na konkretne pytania, a my się potem do niektórych z Państwa odezwiemy. Niektórzy już zresztą takie zaproszenia od nas otrzymali. Ale wrócę do tego pytania o zwiedzanie miasta śladami literackimi, bo ty, Tomku, nie powiedziałeś, czy ty tak miałbyś ochotę zwiedzać, czy to jest sposób dla ciebie, czy niekoniecznie? Bo ty raczej oprowadzasz, ale przecież też możesz być zwiedzającym.
Ależ oczywiście, niektórzy zresztą z przewodników wiedzą, że lubię uczestniczyć, bo czasem lubię spojrzeć na Szczecin oczami innej osoby. Kiedyś o przewodnikach usłyszałem takie określenie interpretator i uważam, że ono bardzo oddaje to, bo każda przewodniczka czy przewodnik interpretuje przeczytane książki, wszystkie przyswojone informacje i przedstawia Szczecin czy jakiekolwiek miejsce na ziemi swoimi oczami i swoją wizją danego miejsca. Wiadomo, że są pewne standardowe, jak to się mówi, opowieści i fakty historyczne, które wypada przedstawić niezależnie od tego, czy się chce pójść w stronę narracji.
Najpierw fakty, później interpretacja.
No właśnie, dokładnie. Natomiast pod tym względem jest to bardzo ciekawa rzecz. Akurat tak się złożyło, że śladami żadnej książki jeszcze nie miałem okazji być uczestnikiem.
Ale jest taka wymarzona książka, której śladami chciałbyś jakieś miasto poznać?
No... Przyznam, że teraz miałbym chyba, że tak powiem, brak pomysłu, ale...
Ale zaczniesz robić listę.
Ale zrobię listę.
Bo o to mogą czytelnicy i słuchacze pytać w sobotę, tak sądzę.
Tak, i się, że tak powiem, chętnie tym podzielę. Natomiast niewątpliwie, przecież to już nie jest pierwszy taki przykład, również wy organizowaliście taki spacer związany chociażby z książką Sedinum, więc wszystkie te spacery zawsze cieszyły się ogromną popularnością i widać, że jest na to zapotrzebowanie i to jest najlepsza recenzja takich pomysłów i tylko to należy pochwalać, bo w różnych formach im więcej mówi się o naszym mieście, tym bardziej buduje się również w ludziach to poczucie wartości, że to miasto jest naprawdę ciekawe, bogate w historię, co wiemy dobrze, że niektórzy szczecinianie dopiero zaczęli od jakiegoś czasu odkrywać.
To jeszcze na zakończenie zapytam, dlaczego one się cieszą według was dużą popularnością? Takie sposoby na odkrywanie miasta, czy zwiedzanie śladami właśnie literackimi, czy w ogóle rozmowy o mieście. Dlaczego to jest coś, co w nas gdzieś tam cały czas buzuje albo czasami nas gniecie?
No ja mam takie poczucie, że od dawien byliśmy tego pozbawieni. Po prostu pozbawieni. To znaczy Szczecin był tą białą plamą na mapie Polski, która nie wydawała się ciekawa. Nie była taka ciekawa jak Kraków, jak Poznań, jak Gdańsk, czy jak Warszawa. Wszystkie filmy fabularne powstawały w Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku. O Szczecinie, Szczecin nie funkcjonował na tej mapie fabularnej, historycznej, beletrystycznej. I nagle, kiedy pojawił się Leszek Herman ze swoim Sedinum, kiedy pokazał, że to miasto może być miejscem, w którym opowiadamy o historii, ale w sposób taki właśnie przygodowy, sensacyjny być może nawet trochę, to nagle okazało się, że to miasto jednak jest ciekawe. A kolejni autorzy, którzy się pojawili, jak Marek Stelar, którzy pokazywali jeszcze jego inne oblicza, no to ja myślę, że kiedy ja otworzyłem historię, właśnie tego rzeźnika z Jembuszowa jest tam mało, ale tego Szczecina, takiego trochę zbójnickiego, przestępczego, mrocznego, ale ze swoją taką skazą, ponieważ tu była Istocznia, tutaj był jakiś płonący konsulat radziecki, no, były protesty, ale oprócz tej twardej historii działy się jeszcze inne rzeczy, to nagle okazało się, że Szczecin jest bogaty w te opowieści i mieszkańcy chcą po pierwsze je usłyszeć, a po drugie czuć się dumni, że mają też miasto pełne fajnych opowieści po prostu.
Czasami nawet tajemniczych i mrocznych. Tutaj rzeczywiście taki pomysł na spacer czy zwiedzanie bardzo często jest nawet świetnie przyjmowany przez tych, których mam i miałem okazję oprowadzać, kiedy im proponuję, że na przykład dzisiaj poświęcimy opowieść wątkom nie tylko dynastii Gryfitów, ale również różnym mrocznym tematom, czy właśnie legendom, które czasami są też bardzo współczesnymi, niekoniecznie bardzo zamierzchłymi właśnie wątkami. Więc ludzie lubią, jak to się mówi, pomysł na narrację i jakiś temat danego, że nie tylko ogólnie poznamy miasto, co wiadomo, że też jest oczekiwane, ale jak jest do tego jeszcze jakiś pomysł, jakaś narracja i temat przewodni, to naprawdę to ludzi kupuje.
To ten pomysł na narrację. W najbliższą sobotę szczegółów nie zdradzamy. Warto słuchać Radia Szczecin. Jeszcze kilka informacji dla państwa będziemy mieli. Tomasz Wieczorek, przewodnik, będzie nas oprowadzał w sobotę. Oczywiście śladami powieści Przemysława Kowalewskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.